Gościem Radia Lublin jest profesor Teresa Księska-Falger. Kłaniam się nisko, pani profesor.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Kiedy spotykam się w studiu radiowym z panią profesor, jestem pewny dwóch rzeczy. Wiedzy oraz entuzjazmu. Ale kiedy dostałem telefon od pani profesor na temat tej płyty, ten entuzjazm był ponadnormatywny, był niesamowity. Dlaczego, pani profesor?
O, powodów jest bardzo wiele. Pierwszy zasadniczy to, że jest to pierwsza płyta w dziejach muzyki Brucknera i Józefa Wieniawskiego, kiedy oto mamy dokonanie fonograficzne, a więc zapis wspaniały, cyfrowy, muzyki obok kompozytorów, którzy najprawdopodobniej minęli się w życiu. Ale tworzyli muzykę wielką, wyjątkową. Młodszy jest Józef Wieniawski, rocznik 1837. Natomiast Anton Bruckner urodził się we wrześniu 1824 roku, a więc w tym roku przypada 200. rocznica urodzin tego artysty, który jest symbolem symfoniki XIX wieku. Co więcej, jest człowiekiem, którego muzyka przekracza granice tego, co traktowało się jako obyczaj, formę, styl, język, charakter. Kompozytor, o którym dziś mówi się, mistyk XIX wieku. Jego 9 symfonii, każda inna, to zapis doświadczeń nie mających swojego odpowiednika wśród innych kompozytorów żyjących tuż obok. Można zatem powiedzieć, że mój zachwyt dla tej płyty jest zachwytem z jednej strony dla wielkiego Antona Brucknera, a z drugiej strony jest zachwytem dla Józefa Wieniawskiego, o którym ciągle wiemy za mało. Powiem króciutko. Młodszy brat Henryka. Znakomity pianista, kompozytor, pedagog. Animator życia muzycznego. Więcej. Ktoś, kto miał odwagę sięgać po rzeczy nowe, niesprawdzone, a kiedy już sięgnął, to ze skutkiem absolutnie wspaniałym. Tak było z powstaniem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie, gdzie wśród tych głównych działających na rzecz był pianista Józef Wieniawski. A muzyka, o której mówimy, to dwa kwartety. Kwartet młodzieńczy Antona Brucknera i kwartet opus 32 Józefa Wieniawskiego. Dzieła mało znane, ale jak się okazuje, mające swoją bardzo bogatą zawartość i emocjonalną, i stylistyczną, i formalną. To są kompozycje, których się świetnie słucha. Stąd mój entuzjazm. A wartość dodana, że są świetne recenzje. No i już.
A no właśnie, spotykamy się kilka miesięcy po premierze. Niestety tak późno, ale plusem jest to, że spływają te pierwsze recenzje i one są też entuzjastyczne, prawda?
One są entuzjastyczne z dwóch powodów. Powód pierwszy to taki, że okazuje się, iż muzyka, która długo gdzieś tam spoczywała w przestrzeniach historii dziejów, nagle, kiedy pojawia się w XXI wieku, jest nie tylko wspaniała, ale wymaga po prostu szacunku, bo została napisana z ogromnym talentem, zachwytem dla możliwości sprawczych kwartetu smyczkowego i co więcej, jest pięknie grana. To jest Glier Quartet, znany zespół, w którym występują artyści różnych nacji. Władysław Winokurow to jest z pochodzenia człowiek z Ukrainy, urodził się w Kijowie, ale od wielu, wielu lat mieszka w Wiedniu. Dominika Falger, Polka. Następnie Martin Edelman, Niemiec, który od ponad 10 lat pracuje w Wiener Symphoniker, a więc w Wiedniu. I Węgier Endre Stankowski, pierwsza wiolonczela Orkiestry Symfonicznej Opery w Budapeszcie. No, można powiedzieć, że kompetencje każdego z artystów wymienionych są ponad miarę. A kiedy grają razem, robią to z entuzjazmem, robią to wspaniale. Grywają dużo i w bardzo szczególnych miejscach. Na festiwalach, na koncertach, w największych salach koncertowych, między innymi w Koncerthausie, w Musikverein. Bywają też w Lublinie.
Trafna interpretacja solisty, myślę, że jest o wiele łatwiejsza niż interpretacja kwartetu. To podkreślają zresztą recenzenci, indywidualne wsłuchanie każdego z tych artystów właśnie w twórczość tych kompozytorów, by mądrze odczytać i mądrze zinterpretować.
Dokładnie tak. I ja myślę, że każdy z nich poświęcił wiele czasu na rozpoznanie swojej partii. Poświęcił czas, by przestudiować muzyczne przesłanie, by odnaleźć wszystkie walory brzmieniowe i emocjonalne na własnym instrumencie, a potem przyszła praca wspólna, która jest niczym innym, tylko zaproszeniem do rozmowy czworga wykonawców. I to jest ten czas, kiedy rodzi się ta wartość dodana. Nagle okazuje się, że spójność brzmieniowa czterech instrumentów służy wyrażeniu całej sfery emocji, barwy, muzycznego sensu każdego z kwartetów. Ja chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Różnicę pomiędzy tymi dwoma utworami. W latach 60. XIX wieku powstał kwartet Antona Brucknera. Jako praca młodego człowieka szukającego swojego miejsca w życiu zawodowym także. A więc można powiedzieć, że jest to kompozycja napisana troszkę z podpowiedzią pedagoga. Ale już w tym utworze słychać wszystko to, co jest właściwe Brucknerowi. A więc po pierwsze, swoboda formalna. On opowiada tak, jak mu dyktuje serce. Nie trzyma się żadnych zasad, które mogłyby gdzieś po drodze wymagać od niego pewnego formalnego porządku. Nie trzyma się tego, co było obyczajem. Przypominam, że wiek XIX to jest wielka twórczość kameralna Beethovena, Schuberta, Schumana, Brahmsa. To są, można powiedzieć, mistrzowie kameralistyki i gdzieś ten wpływ mógłby być, gdyby Bruckner go chciał, ale nie chciał. Pokazuje w tej swojej pierwszej kompozycji takiej idącej w kierunku symfoniki w istocie, jak bardzo jest samodzielny w swoim myśleniu, w swoich potrzebach estetycznych, jak bardzo to, że jest znakomitym organistą i miłośnikiem muzyki chóralnej, przekłada się na język kwartetu. Można powiedzieć, że te brzmienia są ze sobą zespolone. One pięknie się uzupełniają, tworząc jedność, tworząc barwę homogeniczną, barwę, w której jest i jakieś zapotrzebowanie na duchowe piękno, ale także fantastyczne wyczucie, co te instrumenty sobie wzajemnie mogą dać. Ten kwartet jest bardzo spójny brzmieniowo. Jest przy tym wszystkim bardzo austriacki. W części trzeciej mamy Lendlera. W części czwartej mamy jakąś nieoczekiwaną radość. Radość, która przykuwa uwagę, bo jest tak autentyczna i tak pięknie wypowiedziana, że jej słuchamy po prostu. I cieszymy się wraz z kompozytorem, któremu udało się wszystkie te swoje emocje wspaniale zapisać. Mamy z lat 80. kwartet Józefa Wieniawskiego, o którym wiemy właściwie ciągle jeszcze za mało. Dziś coraz chyba częściej sięga się po utwory fortepianowe tego artysty, wskazując, że są one w dużym stopniu z inspiracji Chopina i Liszta. I tu trzeba powiedzieć wyraźnie, że pianistyka Liszta dominuje w twórczości Józefa Wieniawskiego. Był zresztą uczniem właśnie tego wyjątkowego artysty. I co bardzo ważne, sam przejmując kompetencje wykonawcze, taką muzykę pisał. A więc jeżeli można powiedzieć dziś coś o muzyce Wieniawskiego z całą pewnością, to jest to muzyka bardzo romantyczna, bardzo emocjonalna, bardzo polska, a jednocześnie wpisana w naturę pianistyki najwyższej próby drugiej połowy XIX wieku.
Zajrzyjmy w kulisy tej rejestracji. Do mieszkańców miasta i innych osób szeroko bardzo trafia ta płyta dzięki rejestracji. Zawsze mnie to fascynuje, jak dobrze rejestrować klasykę. Muzyka popularna po rejestracji najczęściej ulega jeszcze bardzo dużemu przetworzeniu i tak naprawdę czasami zmienia się o 180 stopni. W przypadku rejestracji muzyki klasycznej na pewno sobie na to nie możemy pozwolić, bo przecież nie o to chodzi. O co więc chodzi, by dobrze zarejestrować klasykę?
Chodzi przede wszystkim o to, żeby pozwolić muzykom na zatrzymanie się w biegu, i w momencie, kiedy jest sesja nagraniowa, by oni byli sobą, by oni ze sobą poprzez muzykę komunikowali się na tym poziomie, na jakim to zrobili, będąc w ciszy własnych pokoi, sal koncertowych, gdzie próbowali, gdzie ćwiczyli. Zawsze bardzo jest ważne stworzenie klimatu. Klimatu pozwalającemu na otwarcie się, na wspaniałą korespondencję myśli, nastrojów, emocji. Ja czasami myślę tak, że firma Dux, która nagrała tę płytę, ma fantastyczne doświadczenie. To są ludzie, którzy umieją ustawić kamery, ustawić mikrofony i właściwie jakby znikają z przestrzeni, pozostawiając muzyków samym sobie, i ci muzycy nagle czują, że właściwie nic się nie dzieje. To, że tam gdzieś są mikrofony, one tam gdzieś są. Natomiast to, co się dzieje tu i teraz, to jest ten moment absolutnej koncentracji, jest moment wzajemnych inspiracji, bo to nie jest tak, że za każdym razem gra się dokładnie tak samo. Właśnie w muzyce klasycznej jedną z takich szczególnych właśnie momentów, jednym z szczególnych momentów jest to, że ta inspiracja jest z wielu punktów jakby nadawczych. Publiczność inspiruje, drugi przyjaciel inspiruje. Inspiruje wreszcie dzień, w którym coś nam się zdarzyło i nagle bierzemy instrument do ręki i wszystko zaczyna inaczej śpiewać. Więc myślę tak, w muzyce klasycznej, szeroko rozumianej, szalenie ważna jest chwila wewnętrznej motywacji, gotowość do wyrażenia tego, co się przemyślało, przyswoiło, co się wprowadziło w sferę wykonawczą, czyli grę na instrumencie. Rozmowa wewnętrzna czworga muzyków i wreszcie jakaś nadzwyczajna potrzeba, by to, co jest istotą konkretnego utworu, w tym momencie zabrzmiało w sposób najdoskonalszy z możliwych. To jest ogromny wysiłek. Kiedy wrócili, z tego co pamiętam, do Wiednia, opowiadali mi, że po prostu 3 dni to było oscypianie, spacerowanie, milczenie. To było coś, co miało zresetować ten czas spędzony w Lusławicach, kiedy się nagrywało, kiedy właściwie każda fraza musiała być fantastycznie zaprojektowana. Każda chwila korespondencji dźwiękowej pomiędzy członkami zespołu musiała być idealnie zrealizowana. Wszystko to, co było naćwiczone, musiało być przywołane w 100% i już.
A realizatorzy z wytwórni Dux zrobili wszystko, by być przezroczystym, by tego nie zakrzywić w żaden sposób i żeby nie dodać od siebie żadnego koloru i żadnej barwy.
Nie ma takiej możliwości.
Jak można zdobyć tę płytę? Ona jest finansowana przez miasto Lublin. Jak mieszkaniec Lublina może ją zdobyć?
To jest tak naprawdę miejski gadżet. To jest gadżet w gestii Wydziału Kultury, pana prezydenta, pani prezydent. Ja myślę, że to jest po prostu symbol tego, czym w XIX wieku był Lublin. A Lublin był miastem, w którym pojawili się najwybitniejsi twórcy i wykonawcy tamtych czasów. Chcę przypomnieć, że Lublin jest miastem obu wieniawskich. Stąd ruszyli w wielki świat. Kończyli konserwatorium w Paryżu. Potem wędrowali przez całą Europę. Najpierw jako cudowne dzieci, bo chcę przypomnieć, że Henryk Wieniawski koncertował już jako nastolatek, a towarzyszył mu przy fortepianie młodszy o 2 lata Józef. I to były dla wielu melomanów tamtych czasów po prostu spotkania z geniuszami muzyki. Kiedy się czyta historię tamtych wydarzeń, no to prasa opisywała wydarzenia w wykonaniu 2 braci Wieniawskich jako zjawiskowe, jako niepowtarzalne, jako genialne, jako nieuchwytne. Nazywali ich no po prostu twórczymi geniuszami. Ale też chcę powiedzieć, że obaj bracia przez 5 lat stworzyli nie tylko sposób opowiadania muzyki poprzez swoje wykonawstwo, ale także pisali muzykę dla siebie. Więc są kompozycje na skrzypce i fortepian, gdzie partię skrzypcową tworzy jeden z braci, fortepianową drugi, a efekt tego wszystkiego jest taki, że jest to dzieło spójne na 2 instrumenty. Ja myślę, że my sobie tak do końca nie zdajemy sprawy z tego, że Wieniawscy przewędrowali całą Europę. Że każdy z nich pozostawił po sobie ślad, nie tylko w postaci wspaniałych koncertów, o których się pisze, które znamy właśnie z relacji tych, którzy bywali na tych koncertach. Każdy z nich zostawił znakomitych wychowanków, a tym samym kompetencje instrumentalne i muzyczne przeszły na pokolenia. Ja często mówię o tym, że my tego nie wiemy, ale Henryk Wieniawski był obok Leopolda Auera tym, który sprawił, że pojawiła się w przestrzeni taka formuła jak nowa szkoła gry na skrzypcach. Wielka szkoła rosyjska. To jest dzieło Polaka i Leopolda Auera. Z kolei, kiedy Józef Wieniawski był w Moskwie, to w jego klasach fortepianowych, tam zakładał konserwatorium moskiewskie i towarzystwo muzyczne, to w jego klasach fortepianowych rocznie bywało po 700 uczniów. Jak to możliwe? Po prostu wszyscy prosili o konsultacje. Wszyscy chcieli usłyszeć, co znakomity pianista ma do powiedzenia, do zaproponowania. Ja mam takie wrażenie czasami, że my nie staramy się zbliżyć do tych wszystkich, którzy tak wiele znaczą w historii muzyki. Na przykład nie wiem, ile osób wie o tym, że Henryk Wieniawski koncertował w Stanach Zjednoczonych. Na przykład nie wiem, ile osób wie, że zarówno on, jak i Józef Wieniawski byli profesorami konserwatorium w Brukseli. A więc zanim zaczęliśmy mówić o Zjednoczonej Europie, to w Brukseli już byli dwaj Polacy, którzy byli rozchwytywanymi pedagogami i wykonawcami. Gdzieś to wszystko razem wymaga chyba jakby przywrócenia naszej pamięci. Nawet w takiej potrzebujemy refleksji, no bo to jest dziedzictwo kultury. I jeżeli chcemy w pewnym momencie cieszyć się tym, co się dokonało w naszych dziełach, no to artyści są na pierwszej linii frontu. Oni byli wszędzie tam, gdzie działo się dużo i gdzie, można powiedzieć, stawali się bardzo szybko liderami swoich środowisk. No przypomnę Chopina, Marię Szymanowską, obu braci. Dalej Karol Szymanowski, Ignacy Jan Paderewski, Mieczysław Karłowicz. To są postaci, o których dzisiaj mówimy, że byli mistrzami w swoich czasach. Ale to się nie skończyło, bo wiek XX to jest Witold Lutosławski, to jest Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki, Andrzej Nikodemowicz. Naprawdę mamy powód, by czuć się szczęśliwi, że tego rodzaju ludzie obdarzeni tak wielkim talentem, tak ogromnym imperatywem twórczym i wykonawczym, wywodzą się stąd.
A ja cieszę się, że dzięki determinacji w czasach, kiedy miasta stawiają na gadżety w formie breloczków i kubków, my w Lublinie mamy taką płytę. Mamy płytę, która może Państwu przybliżyć między innymi postać Józefa Wieniawskiego. Pani profesor, gratuluję tej determinacji. A dla Państwa mam taką jedną płytę. Wystarczy, że Państwo napiszą do mnie na adres józef.szopiński@radiolublin.pl. Pani profesor, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Ogromnie mi miło. Drodzy Państwo, zachęcam do tej płyty. Jest naprawdę wyjątkowa. Otwarcie nowego roku z taką muzyką to jest naprawdę piękne wejście w świat.